W tejże chwili wszedł do pokoju mistrz zielarstwa. Dostojny pan zapytywał o królewskie liście, jakie lud nazywa, czyli atelas w języku uczonych lub tych, którzy mają niejakie pojęcie o mowie Valinoru. Tak, pytałem, jest mi obojętne, czy nazwiecie to ziele Asea Aranion, czy królewskim liściem, bylem je dostał, przerwał mu Aragorn. Proszę mi wybaczyć, dostojny panie, odparł zielarz. Widzę, że mam przed sobą człowieka uczonego, nie zaś zwykłego wojaka. Niestety nie trzymamy tego ziela w naszych domach uzdrowień, gdzie pielęgnujemy wyłącznie poważnie rannych lub chorych. Ziele to bowiem nie posiada, o ile nam wiadomo, cennych właściwości poza tą, że odświeża powietrze i rozprasza przelotne uczucie znużenia. Chyba, że ktoś daje wiarę starym porzekadłom, które powtarzają po dziś dzień babinki takie jak Joret, nie rozumiejąc nawet, co mówią. Przeciw czarnych potęg tchnieniu, gdy zabójcze rosną cienie, gdy ostatni promień zgasł, ty nas ratuj, Atelas. Ręką króla liść podany, wraca życie, goi rany. Ale moim zdaniem to zwykła bajka tkwiąca w pamięci przesądnych kobiet. Dostojny pan sam osądzi, jaki z niej wyciągnąć wniosek i czy w ogóle ma ona sens. Starzy ludzie rzeczywiście piją wywar z tego ziela, który rzekomo pomaga im na bóle głowy. A więc w imieniu króla idź i poszukaj jakiegoś starego człowieka, mniej uczonego, ale za to rozumniejszego od mędrców rządzących w tym domu, krzyknął Gandalf. Aragorn ukląkł przy łóżku Faramira, trzymając wciąż rękę na jego czole. Wszyscy obecni wyczuli, że toczy się tutaj jakaś ciężka walka. Twarz Aragorna bowiem pobladła z wysiłku. Powtarzał imię Faramira, lecz głos jego coraz słabiej dochodził do uszu świadków tej sceny, jak gdyby Aragorn oddalał się od nich i zagłębiał w jakąś ciemną dolinę, nawołując zabłąkanego w niej przyjaciela. Wreszcie nadbiegł Bergil, niosąc 6 liści zawiniętych w chustkę. — Proszę, oto królewskie liście — oznajmił. — Niestety nie są świeże. Zerwano je przed 2 co najmniej tygodniami. Mam nadzieję, że pomimo to przydadzą się na coś. I spojrzawszy na Faramira, chłopiec wybuchnął płaczem. Aragorn wszakże uśmiechnął się do niego. Przydadzą się na pewno, powiedział. Najgorsze już przeminęło. Zostań tutaj i bądź dobrej myśli. Wybrał 2 liście, położył na swej dłoni, chuchnął na nie, a potem skruszył je w ręku. Natychmiast odżywcza woń napełniła pokój, jakby powietrze samo zbudziło się i zaperliło radością. Aragorn rzucił ziele do misy z wrzącą wodą, którą przed nim postawiono. W serca wszystkich wstąpiła nagle otucha. Zapach ten bowiem każdemu przyniósł jak gdyby wspomnienie błyszczących od rosy wiosennych poranków pod bezchmurnym niebem, w krainie, która sama jest wiosną, przelotnym wspomnieniem piękniejszego świata. Aragorn wstał, jak gdyby pokrzepiony na nowo, z uśmiechem w oczach podsunął misę przed uśpioną twarz Faramira. — Patrzcie państwo — powiedziała Joret, dostojąc jej obok kobiety. — Któż by się spodziewał? Lepsze to ziele niż myślałam. Przypomina mi róże z Imlot Melui, które widziałam, kiedy byłam jeszcze młodą dziewczyną. Sam król nie mógł żądać wspanialszego zapachu. Faramir poruszył się, otworzył oczy i spojrzał na schylonego nad łożem Aragorna wzrokiem przytomnym i pełnym miłości, mówiąc z cicha. — Wołałeś mnie, królu? — Jestem. Co mój król rozkaże? — Abyś się dłużej nie błąkał w ciemnościach. — Zbudź się, Faramirze! — odparł Aragorn. — Jesteś zmęczony. Odpocznij, posil się i bądź gotów, gdy po ciebie wrócę. — Będę gotów, miłościwy panie — rzekł Faramir. — Któż chciałby leżeć bezczynnie w chwili, gdy król powraca? — Tymczasem żegnaj — powiedział Aragorn. — Muszę iść do innych, którzy także mnie potrzebują. Wyszedł wraz z Gandalfem i Imrahilem. Beregond jednak i jego syn pozostali przy Faramirze. Nie usiłowali nawet taić swej radości. Pipin, idąc za Gandalfem, usłyszał, nim zamknął drzwi, okrzyk starej Joret. — Król! Słyszeliście? A co nie mówiłam? Ręce królewskie mają moc uzdrawiania. Dawno to wiedziałam. Wieść obiegła błyskawicą dom uzdrowień i wkrótce rozeszła się po całym grodzie nowina, że król prawowity wrócił i uzdrawia tych, którzy w bitwie odnieśli rany. Aragorn tymczasem stanął nad łożem Eowiny i orzekł. Ciężkie to rany. Okrutny cios poraził księżniczkę. Złamane ramię opatrzono jak należy i powinno zrosnąć się z czasem. Jeśli chora okaże się dość silna, by przeżyć. W lewej ręce, która trzymała tarczę, kość została strzaskana, ale głównym źródłem choroby jest prawa, która władała mieczem. Chociaż w niej kość jest nienaruszona, ręka zdaje się martwa. Eowina walczyła z przeciwnikiem potężnym nad miarę jej sił cielesnych i duchowych. Kto na takiego wroga chce podnieść miecz, musi być twardszy niż stal. Inaczej zabije go sam wstrząs starcia. Zły los postawił tego nieprzyjaciela na jej drodze. A przecież to młoda dziewczyna i piękna. Najpiękniejsza wśród córek królewskich. Nie wiem zresztą, jak ją osądzić. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tę księżniczkę i zrozumiałem jej smutek, zdawało mi się, że patrzę na biały kwiat, smukły i dumny, uroczy jak lilia, a zarazem wyczuwałem w nim hart, jakby go elfowie wyrzeźbili ze stali. A może to mróz ściął lodem jego soki? I dlatego kwiat wyprostowany jeszcze, słodki i gorzki jednocześnie, piękny z pozoru, był już we wnętrzu swym zraniony, skazany na wczesne zwiędnięcie i śmierć. Choroba zaczęła ją nurtować bardzo dawno, prawda, Eomerze? Dziwię się, że mnie właśnie pytasz o to, miłościwy panie, odparł Eomer. Nie obwiniam cię w tej sprawie ani w żadnej innej, lecz wiem, że Eowiny, mojej siostry, nie zmroził nigdy złowrogi dreszcz, póki ciebie nie ujrzała. Żywiła pewne troski i obawy, którymi dzieliła się ze mną, za czasów, gdy gadzi język władał umysłem naszego króla i trzymał go pod swoim złym urokiem. Czuwała nad Theodenem z coraz większym niepokojem. Ale nie to przecież doprowadziło ją do tak ciężkiej choroby. Przyjacielu, rzekł Gandalf, ty miałeś konie, zbrojne wyprawy, swobodę otwartych stepów, ale twoja siostra urodziła się z ciałem pięknej dziewczyny, chociaż duch w niej żył nie mniej mężny od twego. Przypadło jej w udziale pielęgnowanie starca, którego kochała jak ojca, i czuwanie, aby nie zhańbił swej sławy, poddając się niedołęstwu starości. W tej roli czuła się czymś mniej ważnym niż laska, na której wspierał się sędziwy król. Czy myślisz, że gadzi język sączył truciznę tylko w uszy Theodena? Stary Ramol, dwór potomków Eorla, to kryta strzechą chałupa, w której zbóje wędzą się w dymie i piją, a ich bachory tarzają się razem z psami po podłodze. Czyś nie słyszał kiedyś tych obelg? Tak mówił Saruman, mistrz gadziego języka. Nie wątpię oczywiście, że gadzi język wyrażał ten sąd bardziej oględnie i podstępnie pod dachem Theodena. Gdyby miłość do ciebie, Eomerze, i wierność obowiązkom nie zamykały jej ust, usłyszałbyś może od swojej siostry i takie słowa. Ale kto wie, co mówiła w ciemności, gdy była sama, w gorzkie, bezsenne noce, myśląc o swoim życiu z każdym dniem uboższym, w czterech ścianach pokoju, w którym czuła się uwięziona, jak leśne zwierzątko w ciasnej klatce. Eomer nic nie odpowiedział. Patrzył na swoją siostrę, jakby teraz w innym świetle zobaczył wszystkie dni dzieciństwa i młodości przeżyte z nią razem. Wiem o tym, coś ty odgadł, Eomerze, odezwał się Aragorn. Wśród ciosów, które nam los gotuje na tym świecie, mało jest równie gorzkich i tak zawstydzających dla męskiego serca, jak miłość ofiarowana przez piękną i godną czci dziewczynę, gdy jej nie można odpowiedzieć wzajemnością. Ból i żal ani na chwilę nie opuściły mnie, odkąd w Dunharrow pożegnałem księżniczkę tak głęboko zrozpaczoną, aby przemierzyć ścieżkę umarłych. I żaden strach na tej ścieżce nie stłumił we mnie lęku o dalsze losy Eowyny. A jednak, Eomerze, wiem, że ciebie ona kocha głębiej niż mnie. Ciebie bowiem zna dobrze, we mnie zaś pokochała tylko cień i marzenie, nadzieje sławy i wielkich czynów, urok nieznanych krajów, odległych od stepów Rohanu. Może mam moc, by uzdrowić jej ciało i przywołać je do powrotu z mrocznych dolin, ale nie wiem, do czego się zbudzi. Do nadziei, do zapomnienia czy też do rozpaczy. Jeśli by się zbudziła w rozpaczy, umrze. Chyba że uzdrowi ją inne lekarstwo, którym ja nie rozporządzam. Byłaby to wielka strata, tym bardziej, że twoja piękna siostra zdobyła swymi ostatnimi czynami miejsce wśród najsławniejszych księżniczek świata. Aragorn pochylił się, zajrzał w jej twarz białą jak lilię ściętą lodem, zastygłą niby kamienna rzeźba. Pocałował jej czoło, szepcąc łagodnie: zbudź się, Eowino, córko Eomunda. Twój nieprzyjaciel zginął z twojej ręki. Nie poruszyła się, lecz zaczęła oddychać głębiej, tak że widać było, jak pod białym prześcieradłem pierś podnosi się i opada miarowo. Znowu więc Aragorn skruszył dwa liście ziela Atelas i rzucił je na kipiącą wodę. Przemył na parę czoło chorej i prawe ramię, zimne i bezwładnie spoczywające na kołdrze. Może Aragorn rzeczywiście posiadał jakąś zapomnianą, czarodziejską moc dawnego plemienia Dunedainów, a może słowa jego wzruszyły słuchaczy, dość że gdy słodki zapach ziela rozszedł się po izbie, wszystkim zebranym wydało się, że od okna powiał chłodny wiatr, który nie niósł z sobą żadnych woni, lecz powietrze świeże, czyste, młode, nieskażone oddechem żadnego żywego stworzenia, płynące prosto z ośnieżonych szczytów, spod kopuły gwiazd albo z dalekich wybrzeży obmywanych srebrną pianą morza.